Czytanie z księgi proroka Izajasza. Pan przemówił do Achaza tymi słowami: Proś dla siebie o znak od Pana, Boga Twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze. Lecz Achaz odpowiedział: Nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę. Wtedy rzekł Izajasz: Słuchajcie więc, domu Dawidowy, czyż mało wam uprzykrzać się ludziom, iż uprzykrzacie się także mojemu Bogu? Dlatego Pan sam da wam znak. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emanuel. Oto słowo Boże.
Przybądź, o Panie, Tyś jest królem chwały. Przybądź, o Panie, do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, świat i jego mieszkańcy, albowiem On go na morzach osadził i utwierdził ponad rzekami. Przybądź, o Panie, kto wstąpi na górę Pana, kto stanie w Jego świętym miejscu, człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, który nie skłonił swej duszy ku marnościom. Przybądź, o Panie, On otrzyma błogosławieństwo od Pana i zapłatę od Boga swego Zbawcy. Oto pokolenie tych, którzy Go szukają, którzy szukają oblicza Boga Jakuba. Przybądź, o Panie, Alleluja, Alleluja, Alleluja. Kluczu Dawida, który otwierasz bramy wiecznego królestwa, przyjdź i wyprowadź z więzienia jeńca siedzącego w ciemnościach. Alleluja, Alleluja.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała Tobie, Panie.
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do niej, anioł rzekł: Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię cieniem. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Wtedy odszedł od niej anioł. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Drodzy bracia i siostry, mocujemy się z tematem Kościoła. Bardzo ufam, że wziąwszy te karteczki, mocujecie się gdzieś w ciszy, w zakątku swojego serca z tematem niełatwym. Zobaczcie, pozwoliliśmy wybrzmieć na początku tym myślom, które na temat Kościoła formułują nie tylko ci na zewnątrz, ale także nasze serce. Chyba uczciwie wielu z nas przyznało, że czasem z Kościołem musi się mocować, że to nie jest takie oczywiste. No i potem zapytaliśmy się w ogóle, czy my w ogóle wiemy, o czym my mówimy. Czy jak słyszę Kościół, to myślę ja, czy to raczej oni? I czy w ogóle mogę powiedzieć, że tak, doświadczyłem Kościoła, wiem, o czym mówię, wiem, z czym się nie zgadzam, wiem, dokąd mi nie po drodze czasem. No i w związku z tym spróbowaliśmy pojąć, czym ten Kościół jest, że jest wielką rodziną, która żyje i kocha Pana Jezusa na całym świecie, rodziną, w której ja tutaj w naszym koszalinku jestem żywą i ważną cząstką, że jest wspólnotą razem kuśtykających do nieba, razem kuśtykających, a nie osobno pędzących. Nie ma tężyzny i wielkiego zdrowia w żadnym z nas, członku Kościoła. No i próbowaliśmy uwierzyć w to, że Pan Bóg naprawdę chciał Kościoła, bo chce mówić Ci o swojej miłości w bardzo konkretnym wnętrzu, nie gdziekolwiek, ale właśnie tu, w tej rodzinie, którą teraz i od dawna współtworzysz. Jednak, a to było wczoraj, stwierdziliśmy, że musimy się zmierzyć z tematem grzechu i słabości w Kościele, bo temat ważny, bo gniecie, bo niewygodny, i próbowaliśmy zrozumieć, jak to jest z tą słabością. Przypomnieć sobie, co nas boli w Kościele. No a potem, troszcząc się o prawdę, próbowaliśmy zrozumieć, że możemy w jakiś sposób wpłynąć na słabość w Kościele przecież. Jeśli nie napomnieniem bezpośrednim, to choćby modlitwą czy ofiarą i za kapłanów, i za współbraci, współsiostry, katolików tak jak my. Jednak próbowaliśmy wreszcie zrozumieć coś bardzo trudnego, mianowicie, że Kościół nigdy nie będzie lepszy. Że tak jak nasz Bóg jest Bogiem paradoksów, Bogiem, który choć jest mocarzem, woli objawiać się jako słabeusz, tak godzi się na to, żeby Jego Kościół, choć to miejsce właściwe i dobre dla każdego z nas, zawsze będzie trochę wyglądał jak słabeusz. A w tym Kościele i ksiądz, i my wszyscy, i każdy z nas z osobna, bo chyba każdy przyzna, że nikt z nas póki co nie może powiedzieć o sobie, że nie ma we mnie słabości i grzechu. Po tym wszystkim, co powiedzieliśmy dziś, ostatni temat. Jak więc podejść do tego Kościoła? Co z nim zrobić? I znów pięć myśli, które chciałem wam zostawić. Pierwsza. Zobaczcie, że co niedziela i w każdą uroczystość mówimy słowa: wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. A jak odmawiacie różaniec albo pacierz mówicie codziennie, to mówicie krótsze wyznanie wiary: wierzę w Ducha Świętego i święty Kościół powszechny. Powszechny, czyli katolicki. Dlaczego, zastanowiłem się kiedyś, my w ogóle mówimy, że wierzymy w Kościół? Po co to wierzyć w Kościół? Że Bóg istnieje, to trzeba uwierzyć, bo tego nie można potwierdzić, zdawałoby się. Że w hostii jest Jezus Chrystus, prawdziwy, obecny, no to trzeba uwierzyć, bo kto mi to wytłumaczy tak, żeby mój umysł się nagił i powiedział: racja. Że Bóg jest w trzech osobach, choć jeden, no to naprawdę trzeba uwierzyć, bo nie wydaje się to logiczne dla naszego umysłu. Ale w Kościół wierzyć? Wystarczy podejść tutaj na świętego Wojciecha, dotknąć tych murów, Kościół stoi, ale wiemy, że to nie tylko mury, to także ludzie. Proboszcza można dotknąć, żyje, niektórzy już go nawet dotknęli, istnieje, dotknęli księży, można przyjść na mszę świętą, Kościół istnieje, w co tu wierzyć? Jeszcze wpiszę na stronę internetową, wszystko potwierdzę, jak już w internecie jest napisane, no już na pewno jest prawda, moja parafia istnieje. Kościół istnieje, w co tu wierzyć? A jednak, bracia i siostry, Kościół, powiedzieliśmy sobie wczoraj, czasem po ludzku nie udowadnia wystarczająco wiarygodnie swojego istnienia. I czasem tak zaboli, albo tak mi jakoś tutaj nijak w tym Kościele, nijak mi jako katolikowi i katoliczce, że ta cała zbieranina, która tutaj teraz siedzi, która co niedziela tu wymarza przed Bogiem na mszy świętej i w innych miejscach, że to jest Boże miejsce, że tu działa Bóg i że to jest moje miejsce, żeby w to wszystko przyjąć, to trzeba nieraz uwierzyć. I mówiliśmy wczoraj, że bywają takie momenty, zwłaszcza jak Kościół mi ciąży w jakiś sposób, że ja muszę w Niego uwierzyć, bo inaczej się nie da Kościoła zaakceptować. I dlatego ja co niedziela mówię, wierzę w ten Kościół, no bo nie potrafię sobie wyobrazić i wytłumaczyć nieraz, dlaczego jest tak, a nie inaczej. I to jest moje pierwsze pytanie do Ciebie. Czy po tych rekolekcjach jesteś w stanie powiedzieć dzisiaj, wierzę w Kościół i od tej pory na zawsze mówić tak co niedziela. To znaczy, Panie Boże, ja domyślam się, że to jest Twoje dzieło. Ja jeszcze tu wszystkiego nie ogarniam, wszystkiego nie rozumiem, ale wiem, że chcę wierzyć, że to jest miejsce Twoje dla mnie. Wierzę. Tak jak wierzę w wiele innych rzeczy. Nie mam dowodów, trudno, ale wierzę. Czy wierzysz w Kościół? Czy wierzysz? Drugie. Pamiętacie, pytałem was pierwszego dnia przekornie, jak słyszysz Kościół, to co myślisz najpierw, my czy oni? I podejrzewam, że ci z nas, którzy sobie na to pytanie odpowiedzieli, swoją odpowiedź umieściliby gdzieś pewno pomiędzy. To nie jest tak, że ktoś mówi tak, mój. Albo chyba nikt nie jest tak, że to tylko oni. Przecież jakiś związek z Kościołem każdy z nas ma. Więc jak to zrobić, żeby rzeczywiście Kościół mi się kojarzył z nami, ze mną. No właśnie, chyba musi być we mnie najpierw ta decyzja, że ja ten Kościół chcę uznać za swój. To trochę tak jak, zobaczcie, u nas w seminarium klerycy przyjmują sutannę. Niedawno były obłuczyny tak zwane, czyli po raz pierwszy założyli sutannę. Po 5 latach od wstąpienia do seminarium. I ja im mówię i tym, i poprzednim, jak zakładasz sutannę, to wiedz, że zakładasz nie tylko swój własny strój, ale zakładasz na swoje barki cały Kościół katolicki. Bo jak wychodzisz na ulicę i ludzie cię zobaczą, to nikt nie powie, a to on jest chyba na 5. roku, jeszcze nie jest księdzem, ma na imię Piotrek. Nie, ksiądz idzie. Z Kościołem was będą kojarzyć. I ktoś, kto do Kościoła się na co dzień uśmiecha, uśmiechnie się do ciebie. A ktoś, kto w Kościele widzi tylko pedofilów, przepraszam, bo dostałem takie epitety, wyzwie cię od pedofila na ulicy. I musisz mieć świadomość, jeśli chcesz, to musisz założyć na siebie cały Kościół. I to jest moje drugie pytanie do was. Czy po tych rozważaniach, jak ci jest w Kościele, czy jesteś w stanie dzisiaj powiedzieć, Panie Boże, wchodzę w to, niech to będzie mój Kościół. A więc niech to będzie mój proboszcz, nie po prostu ksiądz Andrzej. Niech to będą moi księża, nasi księża, a nie po prostu wikariusze. Niech to będzie nasz budynek, nasza taca jest zbierana w niedzielę, nie proboszcza, nie księży. Nasza taca, moja taca. A tam przy katedrze mieszka mój biskup. A ta inkwizycja, co się wydarzyła i za którą mnie ciocia na Wigilii zawsze, czy tam wujek obtańcowuje, to jest nasza inkwizycja. Wiecie, o co by tu chodziło? Tu chodziłoby o to, żeby tak poczuć jedność z Kościołem, żeby to, co się w Kościele dzieje, dotyczyło mnie, radowało mnie i bolało mnie. Nas tutaj w Koszalinie nie może nie obchodzić, że w Iraku krzyżują naszych braci i siostry. Dzisiaj ich krzyżują. Że ginie w tej chwili tak wielu chrześcijan, że w Egipcie się do nich strzela, że był kolejny atak na Kościół. Że we Francji ksiądz, którego znam, jest proboszczem w 76 parafiach. powtórzę, jest proboszczem w 76 parafiach, bo nie ma księży. Nie, że jest 5 księży w jednej, jeden w 76. Mnie to tu w Koszalinie nie może nie obchodzić, bo to jest mój Kościół i on może się rozwijać i cieszyć się dobrym zdrowiem w Koszalinie mniej więcej, ale gdzieś tam słabuje i mnie to boli. To jest trochę tak, wiem, że w tym miejscu już padało ten przykład, ten obraz. On jest bardzo mocny, ale obrazuje to, co chcę powiedzieć. To jest trochę tak, jak jednym z najsmutniejszych obrazów na tym świecie, jakie ludzkie oko może obejrzeć, to jest kobieta pod wpływem alkoholu. I kiedy ktoś idzie do sklepu i widzi, że pani sklepowa jest pijana, no to przykry widok, straszny, ale to jest sklepowa, ja jej nie znam. Ale nie daj Bóg, gdyby ktoś musiał swoją mamę zobaczyć pijaną, to go powala na ziemię. To jest smutek, ból, rozpacz i serce, które wyje. Chodziłoby, bracia i siostro, żebyś tak popatrzył na Kościół i tak w nim żył i tak go uznał za swój, że jak Kościół nawala, jak ksiądz nawala, jak słyszysz o innych katolikach, że niby wierzą, a żyją jak żyją, żeby cię tak bolało. Nie jak ktoś obcy, ale jak ktoś mi bliski. Jak ktoś, kto czuwa przy łożu umierającego dziecka. Każda mama, każdy tato oddaliby wszystko, żeby się zamienić. A rana i ból tego dziecka i jego choroba są ich chorobą. On to ma w swoim ciele, a ich boli. Jak to działa, mamy i tatowie wiedzą. I chodziłoby o to, bracia i siostry, żebyśmy tak byli w Kościele, i wy, i ja, ksiądz, że co się w Kościele nie dzieje, to mnie dotyczy, mnie boli. Modlę się za tych, co ich teraz krzyżują w Bagdadzie i za tego księdza, który już nie wyrabia, bo ma 76 parafii i za to, że u nas brakuje księży i za to, że jakiś ksiądz odszedł i za to dziękuję Bogu, że coś fajnego się w Kościele wydarzyło. To wszystko jest moje, bo to jest mój Kościół. Uznać za swój. I drugie pytanie do ciebie. Czy po tych rekolekcjach jesteś w stanie dzisiaj, mocując się z tymi pytaniami, uznać Kościół za twój? Tak jak masz swoją rodzinę, swojego męża, swoją żonę, swoje dzieci. Wszyscy wiedzą, moje, moi to są. A Kościół już jest twój? Trzecie. Żeby ten Kościół uznać za swój, trzeba do środka wejść. I znów was pytałem przekornie w niedzielę, czy jesteś w środku, czy na zewnątrz. I znów pewno różne odpowiedzi. Domyślam się, że wiele było odpowiedzi takich po środku. Ktoś jest trochę niby był, ale jeszcze nie do końca. Więc co można zrobić? Można poznać ten Kościół bardziej. Mówiłem wam wczoraj o tej młodzieży na katechezie, jak ich kiedyś pytałem, co ludzie mówią o księżach, jacy są księże. O Boże moje, to trzeba mieć zdrowie, żeby tego wysłuchać. A wasi księża, a nie, nasi księża, super, mam fajnego proboszcza. A wikariuszy, taki ksiądz jest nasz katechet. Ja mówię, to jak to jest, że wy tacy szczęściarze, a wszyscy takich potworów mają w parafii? Skąd się bierze to, że o nas katolikach, o nas księżach mówią ludzie źle? Bo nas nie znają. Wiecie to sami o swoich bliskich, którzy zostali, o tych, kogo klechę będziesz słuchał, tak długo gada na tych rekolekcjach, późno do domu wracasz, kolacji jeszcze nie. Prawda? Nikt mnie nie zna, a oceni. I dlatego co można robić? Musimy się nawzajem poznawać. Ja pamiętam, mówiłem wam, jak wracałem z Rzymu, ze studiów, czasem do domu, na Szymanowskiego, do mojej cioci osobistej, chrzestnej, na parę dni, żeby odpocząć. I pomagałem w mojej rodzinnej katedrze i umawiałem się któryś niedzieli z księżmi, że odprawię mszę w niedzielę o 8:30. Idę rano w niedzielę na przystanek, na Zwycięstwa w sutannie. Całe młode miasto jeszcze śpi, ludzie w starszym wieku jadą do katedry raczej na 8:30. Kilka osób na przystanku, panie, mężczyźni, jadą do kościoła na 150, bo wszyscy w kościołowych ciuchach. No, trudno się nie domyślić, eleganckie torebki, eleganckie ubrania. Wszedł ksiądz w sutannie na przystanek. Wszyscy jakoś tak dziwnie, ja nie jestem za duży, ale żebym był niewidzialny, to nie powiem. Nikt nie zauważył. Wchodzimy do autobusu, siadam koło pani, na bank jedzie na mszę do katedry, którą ja za chwilę będę odprawiał, ona o tym nie wie, siedzę w sutannie, ale jakoś tak bardzo byłam miastem zainteresowana, muszę wam powiedzieć. Nowe budynki, ulica, jakoś tak nigdy nie spojrzała w moją stronę, nikt do mnie ani słowa. Wychodzimy z autobusu, idziemy razem do katedry, wszyscy głowy spuszczone. Ja zaczynam mszę, drodzy bracia i siostry, tak jakbyśmy się kochali ogromnie, prawda? Nikt do mnie się nie odezwał do tej pory. Kończy się msza, wychodzimy, wszyscy głowy spuszczone, idziemy znów na przystanek, wracamy do domu. Pomyślałem sobie, gdybym przez 40 lat nie chodził do katedry, do kościoła w ogóle. I coś mnie tknęło, mówię, a pójdę. Jakbym zobaczył taką sytuację, powiedział, Boże, jak to dobrze, ja te 40 lat w ogóle nie chodziłem, tak zaoszczędziłem czas. Co za towarzystwo. I dlatego, kochani, jakże mi było miło, kiedy w sobotę wieczór, kiedy się rekolekcje zaczynały, wchodziłem tamtymi drzwiami tu do kościoła i pani, której twarzy nie zapamiętałem i zupełnie nie znam, uśmiechnęła się do mnie przepięknie, powiedziała, szczęść Boże, proszę księdza, i wchodząc pierwsza przytrzymała jeszcze i drzwi, i te kotary. Nieważne, ja bym sobie poradził, ale poczułem się mile widziany od początku. Kochani, takich sytuacji na pewno jest więcej tutaj. Ja po to mówię dzisiaj, żebyście to docenili, że jak się napatoczy ktoś, kto rzadko przychodzi do kościoła, że przyjdzie do świętego Wojciecha i się czuje, mówię, tu dobrze być. Tu jest naprawdę dobrze w środku. Tu są życzliwi ludzie. Uśmiechajcie się do siebie nawzajem, nie sztucznie. Jak to dobrze, jak mnie nikt nie wypycha w kolejce do komunii, jak mi torebka w kościele nie ginie, jak się ktoś do mnie uśmiechnie, jak czuję się mile widziany. To są proste rzeczy, ale nie bądźmy anonimowi. Powiem wam, myślę, że te osoby, od których to słyszałem, się nie obrażą. Nieważne, kto to jest. To są parafianie tutaj, z którymi kiedyś rozmawiałem i którzy powiedzieli, że księdze, u nas się tak zmieniło w kościele, że my do tego stopnia już się znamy z niektórymi ludźmi z parafii, że nawet poza kościołem uśmiechamy się do siebie i mówimy sobie dzień dobry. Dzięki temu, żeśmy w kościele coś razem zrobili, żeśmy się poznali przy okazji parafii. To jest niezwykłe. To znaczy, że w tej wspólnocie naprawdę jest dużo takiego wzajemnego ciepła, wymiany jakichś dobrych uczuć. No bo co tu będziemy uprawiać wielką teologię, jak nie będziemy dla siebie ludźmi? Nie można być chrześcijaninem dla drugiego człowieka, jeśli się najpierw nie jest człowiekiem dla niego. I to po tym się rozpoznaje, nie? Więc poznawać Kościół. Jak jeszcze można poznawać Kościół? Tu będzie mała reklama teraz. Gość niedzielny jest dobrym sposobem na to, żeby poznawać bardziej Kościół. Pierwsze trzy strony, które przewertuję. Tam się dowiem, co się wydarzyło w Iraku, we Francji, że Kościół w Ameryce to, a ten biskup w Afryce to. Nie mogę tego wszystkiego skądinąd wziąć, a ktoś mi przygotował od razu parę zdań, żeby mógł wejść w to, co się w Kościele dzieje, czym Kościół oddycha, czym żyje. Zaglądajcie, jeśli macie po tych rekolekcjach takie przeczucie, za mało znam mój Kościół, muszę coś zrobić więcej dla mojej wiary. Odkładam to co roku, że nie ma czasu, że robota, że dzieci, że rodzina, lata mijają, a ja ciągle w miejscu stoję. Jakąś książkę, coś dobrego w internecie, o kościele, kościelnego, żeby pogłębić swoje rozumienie kościoła i zaangażować się to, co tutaj w kościele się dzieje. Zobaczcie, wielu z was zaprzyjaźniło się na nowo z tą parafią, bo wzięło udział w czymś, co się w parafii działo. Choćby to, że tę bombkę ktoś w niedzielę wziął i na hospicjum kawałek serca wyciągnął z portfela. Przecież to są chwile, w których czujecie odpowiedzialność za to, co tu się tworzy. Więc poznawać Kościół. I trzecie moje pytanie jest takie. Skoro uwierzyłeś, uwierzyłaś w Kościół, skoro uznałeś, uznałaś go za swój, to co możesz zrobić, żeby być bardziej w środku? Żeby te rekolekcje znów nie skończyły się na teorii. Pięknie ksiądz gadał, coś tam zrozumiałem, ale jak to się ma na życie przełożyć? Pomyśl, bardzo proszę. Czwarte i przedostatnie. No jak już uwierzyłem w Kościół, jak już uznałem za swój, jak już chcę poznawać coraz bardziej, to nie mogę nie wziąć odpowiedzialności za Kościół. Pamiętacie świętego Piotra, który Pan Jezus go powołał? No ale w pewnym momencie Pan Jezus mówi do niego: Piotrze, odbij łodzią od brzegu, będę nauczał tłumy z łodzi twojej. No ale Piotr mógł powiedzieć: Panie Jezu, no opamiętaj się, bez przesady. Nie dość, że mnie tu powołujesz, życie mi wywracasz do góry nogami. Mam iść za tobą i być apostołem. Muszę tolerować to, że mi teściową uzdrowiłeś, tak? A teraz jeszcze chcesz z mojej łodzi korzystać, bezpłatnie. Piotr nie mówi nie. Dlaczego? Dlatego, że poszedł cały za Jezusem. On nie stawia Jezusowi granic. Dlatego, bracia i siostry, jeśli jest w tej parafii glazurnik, przykładowo, no to niech glazurnik zadzwoni do proboszcza i powie: przy księdze proboszcze jestem glazurnikiem. Jakby ksiądz proboszcz poczuł kiedyś glazurnika, to jest mój numer. Rozumiecie? I to nie chodzi tylko o jakieś biznesy, czy umiejętności, czy zasoby finansowe, które macie, ale w ogóle o wasz udział w tej parafii. I tu was chciałem zapytać, żebyście pomyśleli, co jeszcze mogę zrobić, żeby wziąć odpowiedzialność za tę grupę. No właśnie, są grupy w Kościele. Co niedziela czytają te czytania, o co tam im chodzi? Izajasz, Jeremiasz, do Rzymian, do Efezjan, o co tam chodzi? Ksiądz Ewangelię tłumaczy, czyta? Nie. A jest krąg biblijny w parafii. No trzeba poświęcić trochę cennego czasu, znowu ukraść, ale pójść kawałek dalej, posmakować więcej. Życie na tym skorzysta, rozumiecie? Może to jest sposób, żeby się bardziej zaangażować. Dalej. Za ścianą macie Pana Boga, cały dzień na was czeka. W ciepłej kaplicy, choćby na 5 minut. Nieraz mówimy: Boże, rano nie mogę się modlić, bo dziecko już płacze. Wieczorem padam na twarz po całym dniu roboty, gdzieś między zakupami, między domem a robotą. Zajechać choćby na 5 minut. Wiecie, ile łask płynie z tego, że się zaangażujecie w adorację w tej parafii. I powiedzieć: Panie Jezu, dzisiaj to w ogóle za parafię moją. Za te prawie 80 ponad procent, które nie chodzą tu na rokosowie do tego kościoła. To ja za nich tak. Ktoś powie: co ty durny się za nieznanych modlisz, nie masz swoich. A nie, bo ja tak czuję Kościół, że mi nie jest obojętne, że mój sąsiad spod piątki i ta kobieta z dwa domki dalej, że oni nie chodzą. Mi zależy, żeby kiedyś poszli, żeby się wyspowiadali, żeby nikt w tej parafii nie umarł w nieprzyjaźni z Bogiem. Rozumiecie? To, co wam mówiłem wczoraj o twoim poście, o tym, że w ten piątek to nie będę jadł mięcha za księdza proboszcza, za wikariuszy, za tych, którzy nie chodzą, za powołanie, za tych... Ofiara i modlitwa. Jan Paweł II, jak go wybrali, pierwsze, co zrobił, pojechał do szpitala, do kliniki Gemelli i powiedział chorym: wy jesteście skarbem Kościoła. I zawierzył swój pontyfikat ich modlitwie. On wiedział, że ludzie chorzy i cierpiący mają absolutne pierwszeństwo przed Bogiem. Wiedział, z kim się chce zakolegować, żeby się wstawiali przed Bogiem. Wiedział, że ci są wysoko postawieni, ci chorzy i cierpiący. Wasze cierpienie. Nikt nie wie, że tam gdzieś na zdobywcu wału pomorskiego pod numerem takim i takim powiedziałaś, Panie Jezu, dzisiaj ten ból zęba w tej intencji. A Pan Bóg już to przemieni. On jest najlepszym bankierem. Ten twój wkład, twoją inwestycję po cichu przemieni w dobro dla wszystkich. Chcę w tym punkcie jeszcze wspomnieć o jednym sposobie wzięcia odpowiedzialności za Kościół, mianowicie o powołaniu kapłańskim. Nie mogę o tym nie mówić, bo przez 6 lat, jak wychowuję przyszłych księży, próbuję wychowywać przyszłych księży, widzę, jak topnieje to grono. Nie chcę tu biadolić, ale myślę, że to jest związane bardzo mocno z tym, że ludzie dzisiaj właśnie nie czują odpowiedzialności za Kościół. No niech ktoś inny będzie księdzem, przecież ja na tacę wrzucam, to ja już swoje zrobiłem. I wierzcie czy nie, ale często bezpośrednią przeszkodą w tym, żeby młodzi przyszli do seminarium, są ich najbliżsi. Ja znam rodziców, którzy się modlą za swoich synów kleryków, żeby jak najszybciej odeszli z seminarium, bo to marnotrawstwo chłopa. A gdzie są te babcie i mamy, które się modliły o powołanie kapłańskie dla swoich dzieci? Nie daj Bóg, żeby przyszedł, powiedział, że on do seminarium chce iść, ale jeszcze modlić się, żeby przyszedł. Przecież mam jednego albo dwójkę.
na księdza, żeby się tak chłop zmarnował, no nie daj Boże. Mam takiego księdza przyjaciela, Irlandczyka, który jest już koło 70, który jest proboszczem i którego prawdopodobnie już nikt nie zastąpi w parafii. Nie będzie tam księdza. 4 pełne msze ludzi, kościół jak wasz. Jest póki co przy 70, robi co może, dopóki mu zdrowie pozwala. I mówił mi, że w jego rodzinnej Irlandii, w jego miejscowości, z której pochodzi, jeszcze za czasów okupacji angielskiej, kiedy Anglicy panowali w Irlandii, nie wolno było katolikom odprawiać msze, a księża byli skazani automatycznie na śmierć. 5 funtów, a był to wtedy majątek, dostawał człowiek, który doniósł o obecności księdza, dzięki czemu można było księdza aresztować i zabić. 5 funtów można było zarobić. I opowiada, że ludzie gromadzili się wtedy nie w kościołach, tylko w takich miejscach ustronnych i sprawowali msze na kamieniach, które do dzisiaj nazywają skały mszalne. To był najczęściej kwadratowa skała, gdzie można było, jak na ołtarzu, odprawiać msze. Kobiety stały dookoła, najbliżej, a chłopy wszystkie na okolicznych wzgórzach, żeby zobaczyć, jak szły czerwone płaszcze, czyli żołnierze angielscy, żeby szybko dać znać, przerwać mszę, schować księdza, pochować. I to się wydarzyło naprawdę. W tej miejscowości, on mi opowiada, młody ksiądz odprawia mszę na takiej skale, która stoi do dzisiaj tam. Widziałem ją na własne oczy, dotykałem. Ludzie stali wokoło. Ktoś dał sygnał, idą czerwone płaszcze. No, księdza zabiją, młodego księdza. I podchodzi do tego księdza człowiek, jeden z mężczyzn, i mówi tak: daj mi swoje ubranie. Ten ksiądz w lot zrozumiał, o co chodzi. Chce mu ratować skórę i przebrać się za księdza. On mówi: ale przecież ciebie zabiją, pomyślą, że ty jesteś księdzem. I wtedy ten człowiek, który chciał ratować księdza, powiedział mu tak: czy ty jesteś aż takim egoistą, że myślisz tylko o sobie? Przecież jeśli ciebie zabiją, kto nam będzie odprawiał mszę świętą? Kto nas będzie spowiadał? Daj mi swoje ubranie. Ksiądz się zamienił. Ten człowiek został wzięty za księdza przez żołnierzy angielskich. 5 minut później wisiał na drzewie, a ksiądz się uratował w jego własnym przebraniu i służył jak długo mógł. Tu chodzi, bracia i siostry, żeby tak odłożyć na bok swój egoizm. Ty, który jesteś młodym człowiekiem, ty, który jesteś rodzicem, którego dzieciak może mówi o tym, że będzie księdzem, albo jesteś dziadkiem, babcią, żeby odłożyć na bok swój egoizm i powiedzieć: tak, biorę odpowiedzialność za Kościół i chłopie, jak chcesz być księdzem, to żebyś mi tylko był dobrym księdzem, idź i bądź moją dumą, bo kto będzie odprawiał mszę świętą, kto będzie was spowiadał, jak my wszyscy poumieramy i nas nikt nie zastąpi. I to jest moje 4. pytanie do ciebie. Pomyśl, jak już wzięłaś odpowiedzialność za Kościół i być może co jeszcze możesz zrobić, żeby nie tylko w tej parafii, ale w całym Kościele jakiemuś katolikowi było lepiej. 5. i ostatnie, krótko. Jak już wierzę, jak już mówię, że mój, jak już chcę poznawać i biorę odpowiedzialność, na końcu muszę bronić. Kościoła muszę bronić. Nie okopujemy się, jak twierdza, i nie mówimy, że każde złe słowo przeciw Kościołowi i księżom to zaraz atak i szatan za tym stoi. Bo my mamy za uszami i ludzie słusznie i nam księżom i wam wszystkim katolikom nieraz coś przyłożą. Jak postępować? Jak bronić Kościoła? Jak bronić tych Kowalskich, będąc Kowalskimi, zamiast psioczyc? Po pierwsze, wysłuchać. Czasem ludzie marudzą na Kościół, marudzą na księży nie dlatego, że nie lubią Kościoła czy księży, tylko dlatego, że wykrzykują w ten sposób swoją bezradność. Ktoś krzyczy, ale mówi tak naprawdę: ja się denerwuję na to, że ty wierzysz, a ja nie mogę. Że ty idziesz do spowiedzi, a ja nie mam odwagi. To tak naprawdę mówią. Dlatego bądźcie cierpliwi. Nie uderzajcie od razu z kontratakiem. Ja mam takiego sąsiada, który czasem mnie widzi, już teraz rzadziej, i mówi: no ale Luther miał rację. Ja mówię: no trochę miał rację, rzeczywiście, nie? Ale inkwizycja to było coś złego. aha, no to, to do widzenia, no to do widzenia, do zobaczenia. On myślał, że ja będę się bronił, żeby, no okej, okay, dobrze, no powiedz. Pozwolić ludziom mówić, cierpliwość. Po drugie, dbać o prawdę, nie? A tam w Suwałkach słyszałeś, co ten ksiądz wymalował? A gdzie to słyszałeś o tych Suwałkach? No w telewizji mówili, w Uwadze. No to chyba prawda. Słuchaj, nie byliśmy w Suwałkach, nie słyszeliśmy, co ten ksiądz ma do powiedzenia. Nie upokarzajmy się przez takie osądzanie jednostronne i pochopne. A jeżeli ktoś rzeczywiście mówi o rzeczach hańbiących dla nas, jako dla Kościoła, to nie kryjmy naszej bezradności. Powiedzieć, słuchaj, mnie też to denerwuje. A myślisz, że mnie to cieszy? Okej, to jest prawda. Ja też jestem bezradny. Nie bójmy się powiedzieć młodym ludziom, waszym wnukom, dzieciom, mi też jest trudno wierzyć w Boga. Ja też nieraz nie rozumiem Kościoła, papieża, biskupów. Nie rozumiem. Się zdziwią wtedy. Jak to? Przecież ty jesteś przekonany. Nie, nie rozumiem czasu. I po ostatnie, myślę, że jak już nic nie skutkuje, a ktoś psioczy dalej, to powiedzieć, słuchaj, nie chciałbyś, żeby ktoś o twojej mamie mówił źle, bo to jest największa świętość. Co by w życiu nie zrobiła, to jest mama. Więc proszę cię, jeśli mnie szanujesz i mnie kochasz, to wiedz, że Kościół jest dla mnie czymś świętym, jak mama. I z szacunku do mnie zostaw Kościół w spokoju. Jak kocha was i szanuje was, to może odpuści. Jak nie, trudno, nie przegadamy wszystkich. Ostatnie moje pytanie do was. Jak bronisz Kościoła? Pomyśl o tych sytuacjach, kiedy nie jest wcale łatwo. Nie jest łatwo. Kochani, wróćcie do tych kartek jeszcze. Te rekolekcje niech trwają. Jeszcze jest parę egzemplarzy w zakrystii, jakby kto gdzieś zapodział. I pomocujmy się z tym ostatnim tematem dzisiaj.